Przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Dziś porozmawiamy o drodze do Santiago de Compostela, o drodze świętego Jakuba, z pielgrzymami, którzy w wakacje zdecydowali się przejść odcinek portugalski. W studiu Radio Doxa goście pani Ewa Mende. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Pani Gabriela Ogiolda, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Marcin Ogiolda, dobry wieczór.
Panie, się szczęść Boże.
I Krzysztof Ogiolda, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Może zacznijmy od tego, cóż, od początku, czyli od tego, kto wymyślił to, że warto w cztery osoby przejść portugalski odcinek Camino. Chyba ksiądz Marcin, z racji doświadczeń pielgrzymkowych.
Początek jest jeszcze wcześniejszy, bo myśmy 7 lat temu już na Camino byli, tyle że na francuskiej drodze, ale nie w identycznym składzie, Gabrysi wtedy nie było. I na pewno wtedy złapaliśmy bakcyla i jakoś próbowaliśmy sobie obiecać, że będziemy wracać do tej drogi. A to, żeśmy to wybrali na ten rok, to jest rzeczywiście moja wina. No teraz się już muszę publicznie przyznać, ja akurat mam dość specyficzny w moim życiu rok, tak można powiedzieć na dwa sposoby jubileuszowe, bo mam 45 lat poświęcenia kapłańskich i za niedługo 70 lat życia. I pomyślałem sobie, że to jest ostatnia szansa, żeby jeszcze wystartować.
I po 70 już takiej trasy nie będzie? Będzie.
No, ja tego nie mogę powiedzieć na 100%, ale też nie wolno kusić Pana Boga za bardzo. Myślę, że to już tak rzeczywiście był ostatni dzwonek. To może troszkę żartem, ale jednocześnie troszkę serio. W każdym razie to był dość istotny motyw, żeby rzeczywiście w tym roku się wybrać, zwłaszcza, że no mówię, i rodzinna sytuacja po niedawnej śmierci naszej mamy sprawiła, że my możemy wreszcie wszyscy wybrać się, bo tak zawsze ktoś musiał być w domu, czy jest oczywiste i to bez pretensji mówimy, ale to są wszystko realia.
Potem nastąpił etap planowania albo właściwie kompletowania drużyny.
Można tak powiedzieć, choć ta drużyna tak była właściwie prawie, że gotowa, prawda, bo wiele rzeczy robimy razem, od pielgrzymki opolski, przez chodzenie po górach, przez poprzednie Camino, za wyjątkiem Gabrysi, bo właśnie wtedy była przy mamie, więc ta drużyna się tak bardzo długo nie musiała kompletować, tak wyszło.
Każdy z Państwa powiedział tak, gdy zadzwonił ksiądz Marcin.
Ja się w ogóle nie zastanawiałem.
No dla mnie to była wreszcie szansa.
Szansa na nadrobienie tego, co już było za trojgiem z uczestników.
Tak, było to takie wielkie pytanie, jak to rzeczywiście będzie.
Pani Ewo?
A ja czekałam na to 7 lat i marzyłam o tej trasie portugalskiej, więc nie miałam wątpliwości żadnych.
Tutaj chciałbym też zapytać o planowanie trasy, chociaż ta trasa jest wytyczona już przez pielgrzymów. Czy trzeba było jednak ją dostosować do własnych potrzeb, wymagań?
Kierownikiem trasy cały czas była Ewa. Od pierwszych kresek przygotowawczych po realizację konkretnego odcinku na miejscu, to jej oddajemy głos.
Pani Ewo?
Dobrze. 7 lat temu spotkaliśmy tam już na samym na końcówce, czyli na Monte do Gozo, spotkaliśmy dwójkę Polaków, którzy szli właśnie tą trasą nadoceaniczną. I tak opowiadali, zachęcili nas, że stąd po prostu marzenia o tej trasie zostały. Realia, które w tym roku się pojawiły, były takie, że po prostu no, próbowałam się w miarę możliwości czasowych przymierzyć do tej trasy. Było to na pewno trudne. Mało jest przewodników opisujących dokładnie tę trasę, bo w Portugalii są 3 trasy. Jest trasa centralna i ona jest bardzo dobrze opisana. Potem jest trasa da Costa nadmorska, taka nadwybrzeżna, i jest ta trasa litoral całkiem nowa. I tam rzeczywiście najmniej tych opisów było, ale znalazłam jakieś tam rozpiski z podziałem na etapy. No i tu wiadomo, że długość tych etapów jest dostosowana chyba bardziej dla młodych, aczkolwiek na niektórych etapach dawaliśmy sobie spokojnie radę, a wyznaczają, długość tych etapów wyznaczają albergi, czyli miejsca, gdzie można w miarę za tanie pieniądze i w takich prostych warunkach uzyskać nocleg. No i to tak determinowało. Rzeczywistość się okazała, że potem gubiliśmy tę trasę, bo nie była ona zawsze dobrze oznakowana. Czasami zmienialiśmy, żeby właśnie gdzieś tam znaleźć nocleg, ale generalnie mieliśmy tę trasę przygotowaną, przynajmniej znaliśmy miejsca, gdzie są albergi, ile kilometrów, gdzie są jakie sklepy i tym podobne. Także w ten sposób mieliśmy trasę przygotowaną.
I start, rozumiem, w Porto.
Tak, to ten start był w Porto, bo decydowała też ilość dni, które możemy na to poświęcić i tym samym po prostu był, no taką decyzję podjęliśmy praktycznie od początku.
Czyli właściwie droga na Camino, no, można powiedzieć, że zaczyna się fizycznie w Porto, ale już wcześniej, już od etapu przygotowania chyba można mówić o tej drodze na Camino.
No to tak chyba jest, że z jednej strony mówi się, że Camino się kończy, ale droga trwa, więc ta droga przez życie, tak? Camino ma dwa znaczenia, to jest droga, ale i pielgrzymka. Kiedy mówimy komuś buen Camino, to życzymy mu dobrej drogi, ale skoro idzie do Santiago, a nie gdzie bądź, to życzymy mu dobrej pielgrzymki. I ono na pewno wtedy, kiedy padł pomysł Marcina, żeby iść razem i żeby iść na te jego jubileusze, to gdzieś się to Camino wyobraźni. Niewątpliwie zaczyna dla nas także we wspomnieniach, w tych przygotowaniach, ale niewątpliwie, jakkolwiek by się człowiek wczuwał, nastawiał, przygotowywał duchowo, fizycznie, to zaczyna się wtedy, kiedy się pojawia pierwsza pieczątka w kredencjalu. Wtedy zaczyna się Camino.
Pani Gobrysiu, pani całym sercem czekała na tę pielgrzymkę, słysząc tylko wcześniej opowieści o tym pierwszym Camino.
Temat pielgrzymowania jest mi w ogóle bliski od zawsze. Jest to taka forma przeżywania, spotkania z Panem Bogiem, która przemawia do mnie chyba dlatego, że pozwala na takie wewnętrzne spotkanie bardzo często. I tego oczekiwałam, mówiąc szczerze, po Camino, tak się nastawiałam i nie zawiodłam się.
Dla pani Camino zaczęło się w którym momencie?
Od pierwszej informacji, że będzie. Zaczęło się w marzeniach i właściwie to bardzo płynnie przeszło w realia.
By wyruszyć w drogę, trzeba przekroczyć granicę, mówił Herodot w swoich dziejach. I tak chyba jest też z Camino. Tych granic jest kilka. Nie mówimy tutaj w tym całym szlaku o granicach administracyjnych, granicach państwowych, ale o pokonywaniu siebie po prostu. Bo to jest jednak kawałek, to jest 300 kilometrów, przynajmniej ten odcinek portugalski.
Prawda jest taka, że o tyle nam było łatwiej. Bo myśmy już byli, my już wiedzieliśmy, poza Gabrysią wszyscyśmy przeszli tę drogę, na innym szlaku oczywiście, ale o co chodzi i nawet jak to wygląda, to my nie musieliśmy sobie ani wyobrażać, ani żadnych granic już teraz przełamywać. To była kwestia rzeczywiście tylko przełożenia tego wszystkiego na zupełnie inny szlak. Oczywiście, że to zawsze jest coś nowego. Natomiast samo nastawienie właściwie ono było jakby powrotem do czegoś, co już przeżyliśmy, a co było bardzo głębokim przeżyciem. I dlatego ja nie oczekiwałem, osobiście nie oczekiwałem żadnych ani super wystrzałowych przeżyć, ani żadnych super emocji. Po prostu wiedziałem, że to jest kawał drogi. A ponieważ, no na razie mówię, jakoś pielgrzymka jest mi też zawsze bliska i jakoś tam jeszcze chodzę, więc aż tak naprawdę bardzo się nie bałem.
Ale pielgrzymka to jest do Częstochowy, to jest 150 kilometrów.
Nie, to porównywać się w ogóle nie da, tym bardziej, że no może tak dla tych, którzy nie bardzo czują sprawę, króciutko musimy powiedzieć, że jedną z istotnych rzeczywistości ważnych na Camino jest to, że się wszystko niesie na sobie, że nie ma transportu. Znaczy można za pieniądze korzystać z tego transportu, ale po co? Więc praktycznie trzeba tak przygotować cały swój plecak, żeby on z jednej strony nie był za ciężki, a z drugiej to, co jest konieczne, jednak się w nim mieściło. I to może jest rzeczywiście jakiś taki element, no, żeby coś nie wysiadło, nie? Natomiast poza tym, no to może jest nawet o tyle łatwiej, że jak jest duża grupa pieszych o Polski po 100, po 120, po 200 ludzi, to jest zupełnie inna rzeczywistość. A my sobie to w czwóreczkę śmieję.
Ale to też jest specyfika Camino, Krzysztof Ogilda.
Czy to, co jest na Camino, trudne jest jednocześnie łatwe, tak? To znaczy, z jednej strony, tak jak tu Marcin powiedział, no łatwiej się dogadać w czwórkę niż w 200, zwłaszcza jak idzie czworo wypróbowanych przyjaciół, którzy już nie z jednego pieca chleb razem zjedli. Tak? Z drugiej strony na Camino trzeba pielgrzymkę zrobić, bo jakkolwiek będziemy liczyć, że ktoś przeszedł 300, ktoś 730, jak ktoś 1000, ja przyznam szczerze, że serdecznie nie znoszę tych licytacji, bo można przejść 100 kilometrów, czyli to minimum, bardzo głęboko i no można by sobie wyobrazić, ja mam nadzieję, że tak nie jest, nikogo takiego nie spotkałem, że ktoś walił 1000 kilometrów z Sewilli, tak? I no,
czyli nie o kilometry,
nie o kilometry
chodzi.
Tylko chodzi. I teraz, o ile na pielgrzymce takiej typu warszawska, opolska, czy te, na których myśmy wiele razy wszyscy byli, no tę pielgrzymkę, przepraszam, ktoś robi. Jest program, jest przewodnik i tak naprawdę nawet moralnie on odpowiada, tak? Żeby były godzinki, modlitwy, różaniec, koronka. To trzeba to wytworzyć samemu, niejako z siebie. I to jest jeden element. A drugi, ten, o którym Marcin mówił, o tym plecaku. No tego nie, to jest też ważny element, bo z jednej strony, znowu, nie chodzi o samo dźwiganie. Ale z drugiej strony to fizyczne zmęczenie jest istotnym elementem, bo przyznam szczerze, że no, ja już zapomniałem, a ponadto wszystkim nam lat przybyło, tak? Człowiek przychodził, rzeczywiście stawiał plecak i jak w żadnej innej sytuacji, ja nie wiem, przez cały rok nie zdarza mi się drzemać po południu, tak? Nie mam w ogóle takiego zwyczaju ani czasu na to. A tam człowiek przychodził, kładł się w alberce na łóżku i na godzinę zasypiał, bo był zmęczony, bo to jest wysiłek, który trzeba włożyć. On należy do kamienia.
To prawda. Ja tak pozwolę sobie wtrącić. Zimą byliśmy w górach. Po raz pierwszy dla mnie też z plecakiem. Wędrówka od schroniska do schroniska i to była zupełnie inna wędrówka.
To jest trochę inny sport, tak? Znaczy, ale nie w sensie sportowym, tylko także w tym wymiarze do głębi, bo w zmęczeniu czasem jest i trudniej, a to trudniej trzeba tu uwzględnić.
Pani Ewo, dla pani granica to...
Trudno mi jest powiedzieć. Na pewno dla mnie granicą był pierwszy lot samolotem, którym trzeba było tam dolecieć. Ja w sumie nigdy nie leciałam, trochę się bałam i musiałam troszeczkę się przełamać, że tak powiem.
Natomiast... Ale potem było przyjemnie nudno, nie?
Tak jest. I fajnie w sumie generalnie. Także cieszę się z tego. Natomiast znaczy, myślę, że to, co poprzednicy powiedzieli. Ja po prostu jestem cały czas w ruchu. Generalnie pielgrzymowanie też od bardzo wczesnej młodości i no mówię, nie bałam się tak bardzo kilometrów, bo to wiedziałam, że te 30 kilometrów to jakoś sobie poradzimy, a regeneracja na pewno jest trudniejsza niż te 7 lat temu, czy jeszcze tam 20 kilka.
Pani Gabrysiu, wszyscy, cała trójka znała Camino, już miała je w stopach. Dla pani to nowość, więc ich granic pewnie było wiele.
Mówiąc szczerze, nie miałam obaw fizycznych specjalnych. Znaczy, no, nie wiem, z jakiegoś powodu mam poczucie, że iść to jeszcze na razie mogę. Z bieganiem byłoby gorzej zapewne. Ten plecak, no, jest pewnym wyzwaniem, ale...
Po trzech dniach się człowiek przyzwyczaja.
Zupełnie się go zapomina. Tak.
I wtedy się zapomina, że się ma na plecach.
I potem się już myśli, że już z górki prawie, że...
Potem się właściwie zapomina o nim i... się robi swoje, że tak powiem. Natomiast na pewno dla mnie pewnym wyzwaniem było znalezienie się w alberce w środowisku ludzi zupełnie obcych. W sytuacji takiej ograniczonej, powiedziałabym, intymności, jeśli można to tak powiedzieć.
Można to przyrównać do klimatu schroniska?
Podejrzewam, że można, aczkolwiek trzeba przyznać, że klimat albergi jest bardzo specyficzny. Jest czymś niezwykłym tak naprawdę, jak się potem okazało, ponieważ wzbudza w osobach, które tam przebywają, taką wielką wrażliwość na innych. Znaczy, w zasadzie nie zdarza się, żeby wychodzić w rozmowie powyżej szeptu, ponieważ ktoś prawdopodobnie w tym czasie odpoczywa. Zawsze się ktoś taki może znaleźć. Bardzo duża uważność właśnie na wszelkie gwałtowne ruchy, taka zgoda na wydzielone miejsca, nikt tam nadmiernie nie wybiera, nie przebiera, nie grymasi. Przyjmuje się to, co jest. Myślę, że to jest na swój sposób piękne.
Wtrącę się od razu, bo mi się skojarzył napis, który właśnie tej alberce, czyli miejscu noclegowym, już docelowo na Monte del Gozo w Santiago, w tej polskiej alberce, wisi kartka i napisane jest tak: pielgrzym nie wybrzydza, pielgrzym dziękuje. I w tym coś jest.
Krzysztof Ogiolda reporterskim okiem na pewno obserwował też szlak, nie tylko idąc, ale też no, musiałeś obserwować drogę, ludzi, to co mijacie po drodze.
To są niezwykłe rzeczy i fascynujące. No, to pierwsze wrażenie, czy jedno z pierwszych takich doświadczeń, kiedy rzeczywiście idziemy przez te pierwsze dni, zwłaszcza samym brzegiem oceanu, tak? Po lewej ręce, tak na wyciągnięcie tejże ręki jest plaża. Ludzie tam sobie plażują, tak? Opalają się, bawią. I przechodzą ludzie. No, oczywiście po portugalsku nie umiem słowa, to jest bardzo trudny język, ale... Jednak jakieś tam strzępy rozmów przechodzących są, tak? I co najmniej z 5 razy zanotowałem taką sytuację, tam pewnie ludzie przyjeżdżali zwyczajnie nad morze, odpocząć na wakacje i dzieci pytały: tatusiu,
Gdzie oni idą z tymi plecakami? No wiesz, oni idą do świętego Jakuba, do Santiago. I tak sobie wtedy myślałem, żeby to nie zabrzmiało jakoś teraz głównolotnie, ale no, to jest jeden z sensów tego, że ci ludzie tam lezą, tak? Ja nie wiem, czy ten ojciec coś opowiadał dalej, bo oni sobie poszli, tak? I my też. Ale to pytanie pada i ta odpowiedź pada. Jest, oni idą do świętego Jakuba.
To jest przecież jeden z najstarszych szlaków pielgrzymkowych. Mówię tu o Santiago de Compostela, obok Rzymu i Jerozolimy.
No tak, ale akurat litoral nie. To jest stosunkowo nowa trasa, więc tam dla wielu ludzi ci pątnicy z muszlami mogą być nowym doświadczeniem, tak? Czasem być może te dzieci pierwszy raz w życiu kogoś takiego widziały. I druga rzecz, która mnie ogromnie zawstydzała, to jest taki respekt żywiony dla pątników przez mieszkańców miejscowości, przez które przechodziliśmy. To dużych miast oczywiście nie dotyczy. Natomiast jeśli to była wioska albo małe miasteczko, to myślę, że na palcach dwóch rąk drwala, na całej trasie, można by policzyć ludzi, którzy nas minęli bez słowa. Poza tym to Buen Camino, albo przynajmniej Bom Dia, tak, ta krótsza wersja, dzień dobry, pada prawie z każdych ust. Idzie pątnik, to się pozdrawiamy. Tak?
Jak
to,
na szlak.
To nie jest anonim, jak na szlak. Mimo, że oni rzeczywiście już potem w tych wioskach, zwłaszcza w Hiszpanii, widzieli już pątników 100 razy, ale to poczucie takie, że my się szanujemy nawzajem, tak, że to nie idą łazęgi, to idą pielgrzymi. Bardzo ciekawe doświadczenie i mówię, trochę zawstydzające. Ja mam ciągle w uszach to, co wiele lat temu usłyszałem na pielgrzymce opolskiej. Pielgrzymowi, mimo że idzie do świętego miejsca, nic się nie należy. Nic. Ani ta woda, ani ten cukierek, ani nawet to dzień dobry. Wszystko jest darem, ale tych darów było mnóstwo.
Na drodze do Częstochowy czy do Kamina?
Tu i tu.
Tutaj postawmy kropkę w pierwszej części naszego spotkania do rozmowy o szlaku do Santiago de Compostela. Powrócimy za moment.